Radio Campus. 97.1 FM.
Witamy Was w niedzielny, jeszcze adwentowy poranek. Ewangelia mówi o tym, co trudno nam zrozumieć. Mianowicie o niepokalanym poczęciu Maryi i o tym, że Józef musiał jej w to uwierzyć. Ewangelię wyjaśni dla nas tradycyjnie ksiądz Przemek Ćwiek.
O Józefie mówi się, że nic nie powiedział. To oczywiście nieprawda. Faktem jest, że na kartach Ewangelii nie zachowała się żadna historia z udziałem Józefa, w której on coś mówi. Ale przecież nie oznacza to, że był niemy. W tradycji często podkreślano, że Józef mówi nie poprzez słowa, ale poprzez czyny. Jak prosty mężczyzna, który od gadania woli działanie. Józef rzeczywiście jest człowiekiem czynu. Ale nie jest to działanie ani przypadkowe, ani podyktowane emocjami czy czymkolwiek podobnym. Jego działanie jest wynikiem bardzo głębokiej wewnętrznej modlitwy. Spójrzmy na przykład, którym jest dzisiejsza Ewangelia. Józef dowiaduje się, że dziewczyna, z którą się zaręczył, jest w ciąży. I co więcej, jest pewien, że nie z nim, bo przecież jeszcze ze sobą nie spali. O tym informuje nas dzisiejsza Ewangelia. Co zrobiłby człowiek, który nie jest przeniknięty modlitwą? Wpadł w furię, zrobił mega awanturę dziewczynie, powiedział, co o niej myśli, rozesłał te myśli znajomym i z nią zerwał. Nie ma sensu tworzyć historii, ale każdy łatwo może sobie tę sytuację wyobrazić. A co robi Józef? Zacznijmy od tego, że on nie wie, co robić. To ważne, bo Józef ma świadomość, że jeśli zacznie działać pod wpływem chwili, będzie jeszcze gorzej. Dlatego myśli i modli się. Józef wie, że gdy upokorzy Maryję, okoliczni mieszkańcy po prostu ją zlinczują. Psychicznie na pewno, a może nawet i fizycznie. Z drugiej strony nie wyobraża sobie życia z kobietą, która go zdradziła, a Józef ma prawo sądzić, że tak się stało. Nie wie, co robić. Nie chce iść za głosem swojej męskiej dumy czy emocji, ale nie chce też żyć w jakiejś fikcji. I na tę jego modlitwę odpowiada Bóg, pokazując mu drogę, której wcześniej nie widział i wyjaśniając mu to, co było dla niego zakryte. Bóg widział zmaganie Józefa, słyszał też jego modlitwę i dał mu odpowiedź, która zmieniła życie nie tylko Józefa, ale całego świata. Tą odpowiedzią był Jezus. Prośmy Boga, by Boże Narodzenie, na które tak czekamy, było przede wszystkim narodzinami Boga w naszych sercach i by obecność nowonarodzonego Jezusa odmieniła nasze życie.
Komentarz do Ewangelii powiedział dla nas ksiądz Przemek Ćwiek. Tymczasem dzisiaj rozmawiamy o zwyczajach świątecznych. Nasza reporterka Anna Cyrych była w Muzeum Etnograficznym. Posłuchajmy, czego dowiedziała się o tradycjach świątecznych.
Gotują się i straszą nad ziemią igrzyska. Ledwie nie zagaszą i stepce ogniska. Mać kołysze synka, ojciec grzeje strawę. Wichrzy się cukrynka na główce syn rany.
Wiele ze zwyczajów nie jest typowo polskich, ale chociażby choinka, bez której dzisiaj nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia, przybyła do nas z zagranicy.
Klara Sielicka-Baryłka, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Choinkę przyprowadzili ze sobą emigranci z Alzacji, którzy wędrowali na przykład do Stanów Zjednoczonych i jakby tam różne swoje zwyczaje, chcąc pamiętać o swojej tożsamości, zachowali. I stąd na przykład wielkanocny zajączek czy właśnie choinka też rozpowszechniła się potem po świecie dzięki też kartkom pocztowym, które zaczęły być popularne tak w XVIII wieku już. I one po prostu przesyłane po całej Europie zaistniały.
Co go pogodziła? Tłoczą się, tłoczą ludziska niemyte. I nie wierzą oczom w ubogi przybytek, osiełek i
ogólnie. Szczególnym momentem było małżeństwo między rodami niemieckim a brytyjskim. I kiedy królowa Wiktoria wychodziła za mąż, właśnie jakby się podkreśla, że wtedy ta choinka stała się popularna, bo małżonek wprowadził ten zwyczaj. I to się bardzo spodobało na dworach wszelkich. I do tego stopnia, że niektórzy sobie bogaci fundowali po wiele choinek. Na przykład taki baron fiński miał w swoim pałacu w Finlandii chyba 8 choinek, w każdej komnacie jedną, taką wielką, pięknie udekorowaną. I z tym się też zbiegło oczywiście produkcja ozdób zupełnie innych niż dotąd sobie ludzie wieszali tylko cukierki, jabłka czy orzechy na takich na wsiach, na podłaźniczkach wieszanych pod sufitem, ale nie tylko na wsiach, bo na takich starych rycinach widać też, że takich dworach wiejskich też ta podłaźniczka była raczej, a potem właśnie ta choinka zaczęła wchodzić i no takie drzewko, które stoi, to jest właśnie taki dość późny wynalazek i nie jest on polski. I też ulubiona polska kolęda, to pewnie dużo osób wie, że Cicha Noc też nie jest polska, tylko niemiecka. I właśnie to się dużo takich rzeczy miało wtedy wzajemne wpływy, bo byliśmy w tym samym jakby kręgu kulturowym.
Nie lękaj się, pani, przyjmij od nas wdani, bo to się tak godzi, on nas oswobodzi. Hej, kolęda, kolęda!
No, naprawdę, do I wojny światowej te miasta duże polskie były na takim samym jakby poziomie jak, nie wiem, Berlin czy Paryż. I ludzie po prostu przemieszczali się i obserwowali. I targi świąteczne były bardzo popularne. Jechano na targi, na jarmarki świąteczne Bożonarodzeniowe do Berlina i jechano też do Warszawy. Także i tam oglądano różne ozdoby i kupowano sobie właśnie szklane ozdoby i bombki. I potem to jest ciekawe, że te właśnie takie ozdoby przeszły też na przykład na wieś w postaci elementów stroju ludowego, że na przykład na takim wieńcu ślubnym panny młodej z Mazowsza, z Łowicza, widzimy bombki, takie jak na choince, malutkie, ale są. I to było najlepszy prezent, jaki dziewczyna w ogóle mogła dostać. To na przykład były, najlepsze to był korale z prawdziwego korala, ale można też było dostać korale z takich małych bombek właśnie, dętek szklanych, tak mówili. No i to tak się nam kojarzy z choinką właśnie, a to jest ten moment, kiedy zaczęto produkować te rzeczy w XIX wieku.
Nie wstydzi, pysznych sobie szat nie sprawi, ciało pana maluteńkie, dusza pana, wieczna siła, umiłujmy tę mateńkę, co go porodziła. Co go porodziła.
Za chwilę wraz z Anią Cyrych wracamy do Muzeum Etnograficznego.
Christmas night, another fight, tears we cried a flood, got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong, just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. Still waiting for the snow to fall. Doesn't really feel like Christmas at all.
those Christmas lights keep shining on.
Witamy Was ponownie, audycja Reflektor 97.1 FM. W Muzeum Etnograficznym o tradycjach świątecznych rozmawia Ania Cyrych.
Z takich zwyczajów jeszcze obcych, no to oczywiście, no teraz jest jakby moda też na różne potrawy, prawda, żeby trochę urozmaicać, że nie tylko karp, tylko jakieś inne rzeczy, i to znajdujemy te przepisy na różne ciasta i tak dalej. I czasem nam się wydaje też, że coś jest obce, nie wiem, na przykład takie w niektórych regionach się podaje kutie na wschodzie Polski, taki z maku i miodu i pszenicy, taki deser. On był popularny też tam jakby na terenach, które już teraz nie są w Polsce, na Białorusi, też na Litwie, na Ukrainie. I tam jest dalej pod różnymi nazwami też znany.
Nie tam odkupienie, gdzie meteor świeci nad pochylonymi głowami w koronach, lecz w każdym z nowo narodzonych dzieci.
A zostawienie wolnego miejsca przy stole? To polski zwyczaj, czy również zaczerpnięty skądś indziej?
To raczej nie jest zwyczaj, tylko taki rytuał trochę związany z wiarą w obecność duchów przodków. I to ma takie korzenie naprawdę w przedchrześcijańskich zwyczajach, sprzed świętowania Bożego Narodzenia, kiedy w tym okresie zimowym wierzono, że właśnie duchy przodków wędrują. Wtedy właśnie też były te różne święta zaduszne, które u nas teraz się ustawiły na 1-2 listopada, prawda? A kiedyś były i wcześniej, we wrześniu, październiku i też potem w grudniu, i to miało wszystko związek jakby ze światami i z opieką naszych zmarłych nad nami i w drugą stronę. I to puste miejsce, teraz się mówi, że na przykład jest dla niespodziewanego gościa, a jakby pierwotnie to było właśnie dla tych z naszych zmarłych członków rodzin. To o to chodziło. Wierzono, że oni w Wigilię właśnie są z nami, dlatego w Wigilię się nikt nigdzie nie, tak powiem, nie pałętał po dworzu. I raczej w Wigilię siedziano, potem jechano na pasterkę, tak? Ale jakby to był taki dzień rodzinny i pierwszy dzień świąt też. W ogóle nie wychodzono nigdzie na żadne wizyty. Dopiero drugiego dnia się odwiedzano.
Ciało Pana maluteńkie, dusza Pana wieczna siła, umiłujmy tę mateńkę, co go porodziła.
A jakie przesądy związane są z Bożym Narodzeniem? Bo jak tutaj mogliśmy usłyszeć, często religijność jest przeniknięta właśnie różnymi zwyczajami z przedchrześcijaństwa, czy takimi, no, na pierwszy rzut oka, może niezwiązanymi za bardzo z religią.
To znaczy, trzeba pamiętać, że wszystkie najważniejsze święta, jakie my znamy, powiedzmy, z kultury chrześcijańskiej, zostały wprowadzone na miejsce dawnych pogańskich. W tym samym mniej więcej okresach, albo trochę poprzesuwane, ponieważ jakby Kościół, jakby rosnąc też w siłę i ogarniając coraz większe tereny, musiał to jakoś sobie też sformalizować i usystematyzować działania wiernych. Nie wiem, pewnie jakiś teolog by to bardziej, czy historyk Kościoła raczej lepiej wyjaśnił, ale z punktu widzenia antropologa tak to wygląda, jakby narzucono daty narodzenia Chrystusa, na przykład, że są wtedy, kiedy teraz znamy. W tym czasie, w dawnych czasach, były kulty inne. I siłą rzeczy część tych przesądów została. I do dziś w jakichś szczątkowych rzeczach ją obserwujemy. Na przykład, nie wiem, mówimy sobie, że sianko pod obrusem jest symbolem sianka ze żłóbka, tak? Ale jakby tak w szerszym kontekście w ogóle słoma i rzeczy takie słomiane, które też wieszano na tych gałęziach, słoma miała takie znaczenie chroniące przed złymi mocami. Dlatego na przykład obwiązywano się słomą, czy przebierańców w czasie zimowym, i oni symbolizowali takie jakby duchy, i te maski ze słomy też symbolizowały duchy przodków albo taki kontakt ze światami. I te słomiane rzeczy na choince też miały taki chroniący charakter. I to są takie przesądy jakby w to, że coś nas ochroni. Że te świerkowe gałęzie wiecznie zielonego drzewa, które ludzi zdumiewało, tak, dawniej, że wszystkim spadają i liście, a te kilka drzew stoi. Są legendy o choince też, że przetrwała.
Szukamy stajenki, gdzie kwili dziedzina. Szukamy stajenki, gdzie kwili dziedzina. Szukamy stajenki.
Tym, którzy się jeszcze nie obudzili, przypominamy, że słuchacie audycji Reflektor. Za moment wracamy do Was i będziemy kontynuować naszą rozmowę na temat tradycji świątecznych.
A gdyby tak przestać udawać ważniaka? I gdyby tak stanąć po stronie biedaka? A gdyby tak jakoś dogadać się z ptakiem? I tak jak on polecieć hen ponad światem. Buona sera Francesco, będzie niebiesko. Buona sera Francesco. Gdyby tak Bogu uwierzyć na słowo, i gdyby tak zacząć budować na nowo, a gdyby tak na miłość postawić wszystko, i gdyby tak odkryć, że niebo jest blisko. Buona sera Francesco,
buona sera.
Będzie niebiesko. Buona sera Francesco,
buona sera.
Francesco.
Buonasera.
Buonasera Francesco.
Buonasera.
Będzie niebiesko.
Zapraszam do wysłuchania ostatniej już części rozmowy Ani Cyrych na temat tradycji świątecznych w Muzeum Etnograficznym.
Na niebieskim niebie skrzydlate bobaski.
Ten pierwszy dzień świąt był bardzo taki kościelny, zliturgizowany, nastawiony na modlitwę i spotkania i tak dalej. A właśnie w Wigilię Święta, tak jak i w Wigilię, nie wiem, Świętego Jana, czy w Wigilię Andrzeja się wróży, właśnie też w Wigilię Bożego Narodzenia zwłaszcza dziewczyny sobie wróżyły. I były to wróżby za mąż pójściu, tak jak Świętego Andrzeja, czy w Noc Świętojańską. I to wróżono sobie z tych słomek wyciąganych spod obrusa, która ma dłuższą, to wyjdzie za mąż. Nasłuchiwano, skąd wyjdzie, usłyszą szczekanie psa, stamtąd przyjdzie mąż kiedyś z tej strony. Dziewczyny tam jeszcze liczyły sobie tam jakieś rzeczy, czy do pary, czy nie do pary. Takie bardzo podobne wróżby jak w Andrzejki albo trochę w Noc Świętojańską też. Także wierzono, że to jest ten taki trochę właśnie wieczór poprzedzający tak wielkie święto, powoduje, że te dwa światy się ze sobą jakoś tak łączą i jest szansa, że ten los przekabać i my się dowiemy czegoś.
W czystej zbroi ciemnoskóry Melchior stoi, a Jezusek już się stara capnąć brodę Baltazara. Kto to widział, kto to słyszał, niepojęte to nowiny, korzą się u stóp dzieciny, broda, zbroja, mądrość łysa.
A co z szopką bożonarodzeniową? Bo teraz często się spotyka, że jest unowocześniona. Oprócz postaci Maryi, Józefa i Jezusa pojawiają się na przykład jakieś osoby ze świata polityki, jakieś postacie współczesne czy historyczne, święci. Czy to jest coś nowego, czy tak już było kilkadziesiąt, może kilkaset lat temu, że wykorzystywano też inne?
To znaczy jedną rzeczą są takie szopki w rodzaju jasełkowych szopek, gdzie ktoś ma jakąś rolę i to się wywodzi trochę z tych teatralnych takich przedstawień jasełkowych. i wtedy właśnie chętnie widzimy jakieś znane osoby ze świata kultury, czy sztuki, czy polityki występujące w otoczeniu świętej rodziny, które coś wypowiadają, komentują rzeczywistość i tak dalej. I to często przeszło też na te szopki. I zresztą początek szopek był właśnie taki teatralny. Uważa się, że święty Franciszek pierwszy wprowadził takie szopki z żywymi zwierzętami właśnie w kościele, że przebrani ludzie i tak dalej. I potem to zaczęło się trochę rozrastać w taką stronę, że było zamieszanie w kościele, trochę jak z karnawałem. I kościół po prostu zakazał urządzania we wnętrzach takich przedstawień, bo tam już po prostu był właśnie śmichy, chichy, chaos i wszyscy się cisnęli zobaczyć przedstawienie i że to nie pasuje do powagi świątyni. I stąd zaczęło się na przykład kolędowanie z szopką. I stąd właśnie jest to, że kolędnicy chodzili z szopkami dużymi, czy takimi ze scenami małymi, z figurkami po domach i za przedstawienie dostawali jakieś dobre rzeczy. I tam też wtedy oczywiście na przykład lepszy podarek od gospodyni dostali, jak coś fajnego o znajomych ze wsi było. I wtedy pojawiała się figurka, mamy takie figurki w szopce na wystawie u nas. I właśnie tam widać, widać postacie, które pewnie były znane w tej wsi, gdzie to kupiono w latach przed, no tuż powojennych zdaje się, czy przedwojennych. Jest jakiś człowiek, który nie mówi, ale gada rękami. Jakiś tam olejkarz, takie mamy nazwy spisane, jakby to pewnie były osoby, które były z tej wsi wprowadzone do tych figurek, żeby to było bardziej atrakcyjne. A takie szopki ruchome, jak na przykład mamy u warszawskich kapucynów na Miodowej, gdzie też co roku dodają jakąś nową postać i krążą te postaci, mechaniczne szopki, to były już słynne właśnie w Warszawie, warszawskie szopki robione przez zakony, gdzie właśnie budowano je bardzo duże i dodawano właśnie też jakichś królów, rycerzy, żeby to no, przyciągało ludzi, bo też to była taka atrakcja dla jakby prestiż zakonu też wzrastał, że przygotowano coś takiego.
Nad korytkiem zgodną liną Kacper w słońcu lśniły siną. Obok po złocistej zbroi ciemnoskóry Melchior stoi, a Jezusek już się stara.
Można powiedzieć, że dzisiaj żyjemy w takim świecie bardzo komercyjnym, że święta Bożego Narodzenia zaczynają się niemalże od 1 listopada, kiedy to w sklepach jest wszędzie pełno dekoracji, chodzą już Mikołaje, rozdają prezenty. Z czego to wszystko wynika? I co można zrobić, żeby ten cały chaos związany z zakupami świątecznymi nie przysłonił tego, co najważniejsze w świętach Bożego Narodzenia? Żeby dzieci, szczególnie te najmniejsze, nie kojarzyły tego czasu tylko ze świętym Mikołajem, ale z prawdziwym narodzeniem Chrystusa.
Jest prawdą, że wcześniej też ludzie przygotowywali się dużo wcześniej, bo, ale chodziło bardziej o takie żywieniowe rzeczy, bo tak jak mówiłam właśnie tego jedzenia nie było dużo, jeżeli mówimy o wsi polskiej, ale nawet o dwudziestoleciu międzywojennym w miastach to wcale nie było tak wspaniale za wszystko zaopatrzone. I powiedzmy, że jeszcze w dawniejszych czasach te wszystkie produkty płynęły długo i były przez to drogie, więc na przykład rzeczy do ciast kosztowały majątek, tylko bardzo bogate rodziny sobie robiły jakieś rodzynki i takie rzeczy. Więc też było takie nastawienie na szykowanie i to było raczej takie związane, nam się wyda może bardzo materialistyczne, że właśnie robienie jedzenia i sprzątanie chałupy, tak, i szykowanie. Ale dużo było też takiego przygotowania jednak tego duchowego, bo chodzono na różne te nabożeństwa i posty często obowiązywały długo do świąt. Natomiast dużo wkładano w pracy w takie ozdabianie i w szykowanie własnymi rękami dużo rzeczy, więc to właśnie może być pomysł na to, żeby nie kupować jedzenia, tylko samemu robić, jak ktoś umie albo się może nauczyć, nie wiem, nawet niech to będzie jedno danie, które sami zrobimy. Można sięgnąć do starych przepisów i naprawdę świetną też są świetne źródła w internecie na ten temat. Niewyczerpane źródło dawnych przepisów i zabaw świątecznych też i takich rzeczy. Na pewno można zrobić szopkę sobie samemu, czy z dziećmi właśnie, na przykład jak ktoś ma dzieci. I można chodzić też na spacery, oglądać te szopki w kościołach, bo to naprawdę są ładnie przygotowywane. I te żywe szopki, które zaczynają być coraz bardziej popularne na przykład w Warszawie. I na Placu Krasińskich, i na Żoliborzu. I wiem, że też jakby lokalne parafie też jakieś tam mini żywe szopki robią. I kolędowanie. Ja ze zdumieniem patrzę, że ludzie nie znają kolęd. Na przykład nie, u mnie się w rodzinie jeszcze przechowało, że dopóki nie przyjdzie Święty Mikołaj z prezentami, to dzieci w pokoju muszą śpiewać kolędy. Więc jakby to ćwiczenie kolęd jest już gdzieś tak od listopada, żeby sobie przypomnieć słowa, bo mam dużo dzieci małych w rodzinie jeszcze. Ale dorośli często nie znają kolęd albo puszczają sobie takie składanki z gazet, gdzie są głównie takie tak zwane standardy świąteczne amerykańskie. A albo jak są wykonania kolęd, to są często albo w wersji takiej pop, niech to już niech będą, bo są przynajmniej kilka zwrotek.
W roziskrzonym morzu rybak żagle skraca.
I oduczyliśmy się słuchać w ogóle trudnych tekstów staropolskich, bo nam się wydają właśnie trudne. A te najpiękniejsze dawne kolędy, mieliśmy bardzo, polska kultura jest bardzo bogata w kolędy, wychodziły piękne śpiewniki i znam chóry takie i ludzi prywatnych, którzy sobie wygrzebują te stare teksty i próbują śpiewać te kolędy. Także, że te teksty są bardzo, nawet żeby się umówić ze znajomymi na wspólne kolędowanie, no bo jak ktoś umie grać na czymś, to już w ogóle fajnie. I będziemy trochę jak w klimacie amerykańskich filmów, gdzie tam widać, że śpiewają sobie piosenki świąteczne amerykańskie, ale możemy śpiewać swoje kolędy.
Rączka Pana wszystko widzi, rączka Pana błogosławi, Pan na gości się nie wstydzi, pysznych sobie szat nie sprawi. Ciało Pana maluteńkie, dusza Pana wieczna siła, umiłujmy tę mateńkę, co go porodziła.
Dziś żegnamy się już z Muzeum Etnograficznym, ale nie z reflektorem i nie z rozmowami na temat świątecznych tradycji. Po wiadomościach słyszymy się ponownie.
Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh.
whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
Wiara cię nie jara? Reflektor w Radiu Campus.
O to, które tradycje świąteczne są nasze, polskie, zapytaliśmy spotkanych przypadkowo na ulicy warszawiaków. Zachęcam do wysłuchania sądy.
Łamanie się opłatkiem, puste nakrycie na stole. No i chyba taką tradycją jest to, że cała rodzina się zbiera i wszyscy jesteśmy razem.
Śpiewanie kolęd, choinka, prezenty, kościół, spotkanie się z rodziną.
Musi być 12 potraw na stole wigilijnym. Gdy pierwsza gwiazdka się zaświeci, to przychodzi Mikołaj i otwieram prezenty, tak? Kolejna tradycja, jeszcze trzecia. A, i ubieramy choinkę, tak, dokładnie.
Opłatek, potrawy wigilijne.
No przede wszystkim śpiewanie kolęd w mojej rodzinie w szczególności. Śpiewamy ludowe kolędy z tatą, ponieważ dużo ich znamy, szczególnie w Boże Narodzenie, taką kolędę. No też różne, takie znane też polskie, Bóg się rodzi oczywiście.
Ustrojenie choinki, rodzinne spotkania, przebaczanie.
Przede wszystkim 12 potraw na stole, ubieranie choinki.
A oczywiście o 12 zawsze z rodziną wybieramy się na pasterkę. Oprócz tego przygotowujemy potrawy, ale to nie jest 12 potraw, tak jak to jest w zwyczaju, tylko oczywiście mniej. Jakaś ryba po grecku, uszka, barszcz.
Posłuchajmy, czego udało dowiedzieć się naszej reporterce na temat tradycji nie polskich, a zagranicznych.
Tyle, co ja się orientuję, w Wielkiej Brytanii w ogóle na przykład nie ma Wigilii, tylko po prostu 25 grudnia jest taki dzień, że sobie dają prezenty, więc mniej tradycyjnie chyba od nas, mniej świątecznie, mniej rodzinnie.
To otwieranie prezentów na następny dzień. Honey, traditions in Italy.
For Christmas?
Yes.
The big dinner in the, on the 24th with the close family. Usually we eat fish and on Christmas the large family. So it's usually we are like 20 people on the table. We eat meat usually. And then still in the evening big dinner. Then day after big lunch with also friends. So sometimes it becomes really crowd.
No, u nas jest to bardziej kameralnie, mam wrażenie. Natomiast u nich każda okazja jest do spotkania rodzinnego i wykorzystują ją w pełni. Spotykają się właśnie w 20 ludzi i jedzą, i jedzą, i jedzą. Także zazdroszczę trochę.
Wydaje mi się, że właśnie wkładanie prezentów do skarpety Mikołaja jest zagranicznym zwyczajem. Tak poza tym, czy coś jeszcze takiego?
No nie wiem, no indyk to raczej nie ze świętami związany, nie?
Zdecydowaliśmy się zapytać warszawiaków, nie tylko tych rodowitych warszawiaków, ale też tak zwane słoiki, o to, gdzie i z kim spędzają święta.
Nie zostaję w domu, mam bardzo dużą rodzinę, więc wszyscy się zjeżdżają do mnie.
Święta spędzam w domu, czy w Warszawie.
W tym roku święta spędzamy u mnie, przyjeżdża do mnie cała rodzina i 3 dni jesteśmy razem.
W domu z rodziną, ja jestem akurat spod Łodzi, więc tam będę zmierzać.
Wszyscy jesteśmy tu przyjezdni, także wszyscy wyjeżdżamy do domu na święta.
Z warszawiakami na temat tradycji świątecznych rozmawiała Ola Wicik. Za chwilę ostatni odcinek Rekolekcji na fali. Ojciec Michał Adamski.
Nie ma na co czekać, każdy dzień przelewa się przez palce jak sen pod prąd płyń. I nie zwlekaj, dopłyń do źródeł, nim wyschnie ta rzeka. Wstawaj, tu nie ma co narzekać, każdy to mówi, ale nie każdy robi to. Gdy huragan sypnie, piachu w oczy obłok, za każde siarno się zrób dla przodu krok. To droga twoja, nie porzucaj jej, po nim się zorientujesz, znikniesz z mapy tej. A po tobie nie zostanie na kamieniu kamień, gdy pogoni za złotem, nie puścisz, nie paniesz. Pamiętaj, gdzie cel twój i twoja baza, porzuć ten próżności bazar. Miej taką moc jak ma kwazar i porzuć ten hazard, który słabość obnaża.
Nie pękaj, całe życie tu w rękach. Masz, obudź się lepiej ze snu. Potęga to ta wiara, która bywa silniejsza niż mara, posłuchaj moich słów. Nie pękaj, udręka zniknie, nie stękaj. Jeszcze nie nurkujesz ku dnu. Pamiętaj, nie skupiaj się na oponentach. Sam decydujesz, kto zwycięży tu. Chyba nie ma sensu tonąć w niby trendach. Połowa tego syfu to tylko reklamy przynęta. Jeden mądry facet krzyknął kiedyś stand up. Choć droga nie po drodze, innym bywa nieco kręta. Get up, stand up, stand up for your right. Życie to hardcore, choćby wolał light. Nie dawaj się za. zamykać nowych więzi w prętach. Jedni podobnie drugim w kolorowych pętach, choć czasem przecieka i pęka tu tędach. Twardy łata dziury, słaby mocniej kwęka. Ręka w rękę można zebrać odważnych, by była to tu moc. Nie musi być to każdy, bynajmniej wystarczy naprawdę niewielu. Ej przyjacielu, dawaj ze mną do celu. Nie pękaj, całe życie tu w rękach. Masz, obudź się lepiej ze snu. Potęga to ta wiara, która bywa silniejsza niż mara, posłuchaj moich słów. Nie pękaj, jutrzenka zniknie, nie stękaj. Jeszcze nie nurkujesz ku dnu. Pamiętaj, nie skupiaj się na oponentach. Sam decydujesz, kto zwycięży tu.
Keep your head up, be with a keep your head up. See them a come and we never give up. When you hear some shot, when you're still running blood. Never turn away when the situation is hard. Keep your head up, be with a keep your head up. See them a come and we never give up. When you hear some shot, when you're still running blood. Never turn away when the situation is hard.
Padamy, padamy, upadamy, by wstać. To, że teraz pędzi, to nie powód, by już nie grać. To nie gadka, zagadania tylko. Porażki to pył, nie daj się pokonać pyłko. Jesteś mocniejszy niż ci się zdaje. Jesteś silniejsza od swoich słabości. Stacja wam amazik ciągle nadaje. Fale na górę i przepłynie przeciwności. Nie pękaj, całe życie tu w rękach. Masz, obudź się lepiej ze snu. Potęga to ta wiara, która bywa silniejsza niż mara, posłuchaj moich słów. Nie pękaj, jutrzenka zniknie, nie stękaj. Jeszcze nie nurkujesz ku dnu. Pamiętaj, nie skupiaj się na oponentach. Sam decydujesz, kto zwycięży tu.
Wstawaj. Wstawaj, nie ma na co czekać. Wstawaj. Wstawaj, tu nie ma co narzekać. Wstawaj. Wstawaj.
Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
Jest 8.50, więc czas na ostatni odcinek naszych rekolekcji adwentowych, które prowadzi dla nas ojciec Michał Adamski.
Akademicki Radio Campus.
Rekolekcje na fali Radia Campus. Ojciec Michał Adamski.
Kiedy niespodziewanie, bez najmniejszego uprzedzenia i zapowiedzi, w życie Maryi, młodej Żydówki z Nazaretu, wchodzi Archanioł Gabriel, ta wbrew pobożnej ikonografii nie czyta brewiarza, ani też nie jest przygotowana na takie odwiedziny. Co więcej, Maryja wydaje się kompletnie zaskoczona i zmieszana, a nawet przepełniona lękiem, kiedy anioł oznajmia jej, że jest pełna łaski i urodzi syna, który będzie zbawcą świata. To zaskakujące, że największa nowina, rozsadzająca posady tego świata, przyniesiona przez niebieskiego posłańca, której autorem jest sam Bóg, musi skonfrontować się ze zwyczajnym ludzkim zachowaniem. A w tym zachowaniu, pomimo boskich słów, jest tylko ludzka reakcja. Maryja zadaje aniołowi pytania, całkiem logiczne i rozsądne, zbudowane na ludzkiej wiedzy i doświadczeniu, podszyte niepokojem i troską. W reakcji Maryi nie znajdziemy postawy herosa i półboga, ale żywego człowieka. Jednak Bóg potrafi uszanować tę ludzką kondycję. Dlatego Archanioł Gabriel pokornie odpowiada na pytania Maryi, bez przynaglania i zniecierpliwienia. Czeka na ostateczną odpowiedź. Bo Bóg nie chce łamać ludzkiej natury. Nie chce forsować ludzkiej wolności. Bóg nie wchodzi z butami w nasze życie. Bóg nie rzuca człowieka bezpardonowo na kolana, jak pokonanego zawodnika w nierównym starciu giganta z karłem. Jeśli mielibyśmy podeprzeć się pobożną ikonografią, to zgodnie z nią, to sam Bóg w osobie anioła klęka przed człowiekiem, czekając na jego odpowiedź. Adwent Maryi to czas cierpliwego dojrzewania do odpowiedzi. Masz prawo do czasu, by twoja odpowiedź na miłość mogła dojrzeć. Nie pospieszaj jej, ani nie przeskakuj etapów dojrzewania w wierze i miłości. Zanim powiesz swoje tak komukolwiek, zmierz się z pytaniami, które rodzą się w tobie, z obawami i lękiem, do których także masz prawo. W miłości, jak i w wierze, jesteśmy ludźmi i jako ludzie, dojrzewający i rozumni, mamy udzielić odpowiedzi, nie udając herosów, którymi nie jesteśmy. Ale Adwent Maryi to także Adwent samego Boga, bo nie tylko ty czekasz. On także czeka na ciebie, ze swoją miłością. Zawsze cierpliwy, nieprzymuszający, pełen szacunku dla twoich poszukiwań i pytań i wątpliwości. To wasz Adwent. To czas, którego potrzebujecie, by siebie odnaleźć.
Rekolekcje na fali Radia Campus. Ojciec Michał Adamski. Rekolekcji na fali wysłuchasz także na stronach internetowych Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Solideo.
Mamy nadzieję, że te rekolekcje pomogły Wam w przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. Przypominam, że wszystkich odcinków rekolekcji możecie wysłuchać na stronie Solideo. Tymczasem nasza reporterka przygotowała dla nas sondę na temat ulubionych kolęd.
Cicha noc.
Chyba wśród nocnej ciszy.
Lulajże Jezuniu.
I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holidays.
Dzisiaj w Betlejem.
Cichą noc lubię, ale kolęd mało słucham, wolę natomiast zagraniczne piosenki świąteczne, które bardzo mnie nastrajają do świąt, szczególnie przy sprzątaniu.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride.
Jingle bells to też nie kolenda, nie?
I love those jingle bells all the way.
W reflektorze czujemy już tę świąteczną atmosferę, nie chce nam się pracować, to bardzo dobry znak, idą święta. Życzę wam, żeby to był dla was dobry czas spędzony nie tylko z rodziną, ale też z tym, który się dla nas rodzi. Z tym maleńkim dzieckiem, maleńkim Bogiem, który przychodzi do nas osobiście i to w naszej ludzkiej naturze. Życzę wam dobrej wieczerzy, dobrego łamania się opłatkiem, aby wszystkie spory były zapomniane i abyśmy mogli pogodzić się z tymi, z którymi w tym roku coś nie wyszło. W reflektorze słyszymy się w najbliższym niedzielę. Do usłyszenia. Za sterami radia Paweł Krzyżniewski, a przy mikrofonie Magdalena Korzekwa.